Przed mikrofonem Grzegorz Gi, wracamy do Państwa po krótkiej muzycznej przerwie. Rozmawiamy o bombie jądrowej, o odstraszaniu nuklearnym. Mówiliśmy przed przerwą, pan dr Wojciech Lorenc niezmiennie, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w dzisiejszym GPS, o minimalnym, wiarygodnym progu odstraszania. Różne są kalkulacje poszczególnych stolic. Mówimy dzisiaj oczywiście o 5 graczach, stałych członkach Rady Bezpieczeństwa. Do tego dochodzą jeszcze 4 państwa, w tym jedno takie trochę borderline, ani nieposiadające, ani posiadające, ale wszyscy wiemy, że chodzi o Izrael, który ma broń jądrową, bo inaczej trudno byłoby sobie wyobrazić przetrwanie tego skrawka ziemi otoczonego przez Morze Żywiołu Arabskiego. Panie doktorze, mówimy tutaj i wprowadziliśmy element triady, a zatem 3 przestrzenie, z których jesteśmy w stanie wystrzelić pocisk, rakietę z ładunkiem, z głowicą jądrową strategiczną. Natomiast no właśnie, czym dzisiaj w XXI wieku, nawet już w realiach wojny Rosji przeciwko Ukrainie, czym dzisiaj mierzyć potencjał odstraszania? Czym? Środkami przenoszenia, liczbą głowic, a może i tym, a może w ogóle czymś nas pan zaskoczy? Czym mierzyć, jeśli doszlibyśmy do momentu, w którym trzeba kalkulować, kto ma więcej, kto ma mniej, kogo się obawiać najbardziej, kogo mniej, to czym mierzyć ten potencjał odstraszania?
No tak, to jest oczywiście duży problem, dlatego że to nie da się tego zmierzyć. Wiarygodność tego potencjału jest bardzo relatywna, względna. Jeżeli mówimy konkretnie akurat o Rosji, no to oczywiście ten potencjał, czy albo odstraszania, albo w zależności od kontekstu zastraszania, możemy mierzyć w porównaniu do potencjału Stanów Zjednoczonych. I tutaj będziemy musieli zejść na bardzo taki szczegółowy poziom, gdzie ja mogę pokazać, na czym polega na przykład pewna luka, która mogłaby zachęcać Rosję do użycia broni nuklearnej.
No to pokażmy tę lukę, w GPS. Może nie, to nie chcemy zastraszać, ale chcemy edukować. Chcemy edukować naszych słuchaczy i miłośników. Pokażmy tę lukę, proszę bardzo.
No więc właśnie ta luka ma związek z tym, o czym powiedzieliśmy przed przerwą, czyli z rozwojem potencjału przez Chiny. I można sobie wyobrazić taką sytuację, że Rosja w związku z wojną w Ukrainie i tymi interesami, które zostały już jasno publicznie zdefiniowane w ultimatum wystosowanym wobec NATO i Stanów Zjednoczonych w grudniu 2021 roku, kiedy Rosja zażądała, żeby państwa natowskie i USA wycofały wojska z Europy Środkowo-Wschodniej, podpisały traktaty ograniczający sojuszowi możliwość wysyłania wojsk do państw graniczących z Rosją, a więc podważające wiarygodność kolektywnej obrony w Europie Środkowo-Wschodniej, w państwach bałtyckich czy w Polsce. Można sobie wyobrazić, że po zamrożeniu konfliktu w Ukrainie Rosja ma poczucie zwycięstwa, uważa, że obnażyła słabość sojuszu, no ale nie doprowadziła do rozbicia całkiem NATO i podważenia amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa dla sojuszników, więc odbudowuje swój potencjał szybciej niż robi to NATO, i kiedy Stany Zjednoczone są zaangażowane w konflikt z Chinami w Indo-Pacyfiku, Rosjanie patrzą na to, jaki jest amerykański potencjał odstraszania i jaka jest zdolność do kontrolowania eskalacji, czyli Rosja by mogła popatrzeć na to, że Amerykanie muszą zapewnić wiarygodne odstraszanie Chin. Mają ograniczoną liczbę tych okrętów z rakietami balistycznymi i bombowców, które mogą skierować do Indo-Pacyfiku. No i stwierdzają, że w takim razie, skoro tak jest, jest gorący, trwający, aktywny konflikt, który grozi też eskalacją, więc ilość tego potencjału skierowanego na odstraszanie w Europie jest ograniczona. I w związku z tym, wiedząc, że nie będą mogli eskalować po użyciu przez Rosję broni nuklearnej, no, załóżmy, że NATO by się zdecydowało na odpowiedź, żeby przywrócić wiarygodność odstraszania. Tak. Rosja użyła jakiegoś tak zwanego taktycznego ładunku, a więc o małej mocy, no więc NATO użyło też ładunku o podobnej mocy, żeby pokazać swoją determinację, ale już w kalkulacjach sojuszników pojawiało się coś takiego, no ale Amerykanie to w zasadzie nie mają możliwości użycia potencjału strategicznego, bo są przecież zaangażowani tam w Chinach.
Tak.
Albo mają go na tyle mało, że nie wiadomo, czy byliby gotowi go w ogóle użyć, to może my nie odpowiadajmy użyciem broni nuklearnej na to użycie broni nuklearnej przez Rosję. I to już, tu już powstaje taka luka, a w kwestiach właśnie tych użycia broni nuklearnej to ryzyko szacuje się naprawdę, jakby zwiększenie ryzyka z 1% do 5% to już jest znacząca zmiana.
No a zatem mamy tę lukę wynikającą w dużej mierze, panie doktorze, z rozciągnięcia troski interesów Ameryki, Stanów Zjednoczonych Ameryki, które ma to państwo w tym, by z troską obserwować to, co robią Chińczycy i jednocześnie nie odpuszczać Rosji. To jest zatem ten element. Dobrze, za to dziękuję, ale muszę to pytanie zadać. Pan sam zwrócił uwagę, panie Wojciechu, na to rozróżnienie, które mam wrażenie nasi słuchacze rozumieją. Taktyczny ładunek i ładunek strategiczny. Mniejsza moc, taktyczne cele, taktyczny poziom. Gdzieś w dużej mierze manifestacja siły, ale nie totalna eskalacja. Uwaga, drodzy Państwo, pytanie, które zadaję. Czy kiedykolwiek w trakcie już niemal 3-letniego konfliktu wojny Rosji przeciwko Ukrainie obawiał się Pan tego, jako ekspert, który obserwuje te minimalne wahania ryzyka, kiedy kiedykolwiek to ryzyko według pana wzrosło znacznie, choć niewielki był wzrost, ale jednak w tym świecie tych gigantycznych kalkulacji, potu na czole, drżących rąk, tych wszystkich walizek z przyciskami, dostrzegał pan ryzyko, że Rosja może na taki krok się zdecydować, zdetonować broń taktyczną, by coś zamanifestować?
I tutaj trzeba podkreślić, że to oczywiście nie byłoby, nawet gdyby to był ładunek o małej mocy, no to tutaj to rozróżnienie by nie działało, bo to nie byłaby broń taktyczna, nie byłaby przecież użyta po to, żeby zniszczyć jakąś tam ukraińską brygadę czy jakąś bazę wojskową, tylko efekt miałaby osiągnąć strategiczny, czyli miałaby zmusić Ukrainę do kapitulacji, a Zachód też zmusić do wstrzymania wsparcia dla Ukrainy i podjęcia negocjacji na rosyjskich warunkach. Więc tutaj jakby pokazuję słuchaczom tą różnicę w myśleniu, że to nie jest tylko kwestia siły, wielkości ładunku, tylko celu, w jakim jest używany i ewentualnego efektu, jaki może osiągnąć. Więc to rozróżnienie między strategicznym a taktycznym się zaczęło zacierać już dawno temu. Niemniej, wracając do pana pytania, to trzeba oczywiście uczciwie powiedzieć, że wraz z rosyjską agresją na Ukrainę to ryzyko użycia przez Rosję broni nuklearnej wzrosło. I to jakby trzeba było obserwować. Z jednej strony wiadomo, że wzrosło ze względu na to, jakie interesy rosyjskie się pojawiły w grze, że no mogło dojść do takiej sytuacji, w której Rosja by uznała, że nie jest w stanie osiągnąć swoich celów w żaden inny sposób, tylko właśnie odwołując się do użycia broni nuklearnej. Z drugiej strony widzieliśmy, jak Stany Zjednoczone i sojusznicy starają się zarządzać tym ryzykiem, starają się je minimalizować i zawężać Rosji pole działania. I nawet mimo tego, że mamy obawy co do tego stanu przygotowania takiego psychologicznego, politycznego państw zachodnich, jeśli chodzi o eskalację nuklearną, no to tutaj nawet same groźby ograniczone do konwencjonalnej odpowiedzi na użycie broni jądrowej przez Rosję, bo mamy powody sądzić, że takie groźby, ostrzeżenia pod adresem Rosji przez USA były komunikowane, że jeżeli wy się na to zdecydujecie, to my mamy możliwość nawet metodami konwencjonalnymi w taki sposób wam zaszkodzić, zniszczymy całą waszą
flotę czarnomorską.
flotę czarnomorską, czy wszystkie wasze siły w Ukrainie i tak dalej, plus działania polityczne, próba wywarcia presji także za pośrednictwem Chin i Indii. No i to sprawiało, że nawet jeżeli były podobno takie kalkulacje w administracji Bidena, że to ryzyko znacząco wzrosło, no to się udało się je zminimalizować. Natomiast no, my tutaj w naszym regionie, to trzeba też pamiętać, że naszą rolą jest z jednej strony dokładnie analizować to ryzyko, patrzeć jak ono wzrosło, a z drugiej strony jakby nie doprowadzić do takiej sytuacji, że ta obawa przed użyciem broni nuklearnej przez Rosję spowoduje właśnie to, że się uda nas, Zachód, Stany Zjednoczone, NATO zastraszyć i że Rosja osiągnie swoje cele strategiczne. No musimy po prostu podejmować też działania odpowiednio odstraszające, pokazujące, że mamy potencjał, jesteśmy przygotowani na taki scenariusz, nie tylko jeśli chodzi o potencjał militarny, ale także o wolę polityczną, że nie udałoby się podzielić sojuszu i Rosja musiałaby się liczyć z tym, że to ryzyko jednak jest zbyt duże. I oczywiście to nigdy nie będziemy mieli pewności, no jak się zachowają sojusznicy. Nigdy to nie będzie przecież no, 100% gwarancja, że się Rosji nie uda zastraszyć, ale można też wpływać na rosyjskie kalkulacje i to trzeba robić.
I to trzeba robić. Mam kolejne pytanie do pana doktora. Mamy z poprzednich kilku miesięcy no, taki jasny przekaz. Jeśli Rosjanie aktualizują swoją doktrynę nuklearną, to wszemi wobec niemalże jest to ogłaszane, niemalże na Twitterze i w innych mediach społecznościowych. Jeśli robią to Amerykanie, to jest to ściśle tajne. Co z tego możemy wyczytać?
No to jest właśnie ten problem, o którym mówiłem, że na Zachodzie to adaptacja nuklearna do rosyjskiego zagrożenia jest hamowana przez obawy, jakie to wywoła konsekwencje społeczno-polityczne. No, ludzie się tak boją i tak nie rozumieją strategii nuklearnej, że tutaj niektórzy decydenci, no to się też różni od państwa do państwa, ale w jednych rzeczywiście mamy ciągle do czynienia z przywódcami politycznymi, którzy właśnie mówią o tym, że to jest tylko do celów politycznych, więc ja nie mam zamiaru brać udziału w żadnych ćwiczeniach, w których my realnie rozważamy, jak należy się zachować w sytuacji, w której Rosja użyje broń nuklearną, a w innych jednak ten proces zrozumienia, że to jest ryzyko, na które trzeba odpowiedzieć konkretnymi działaniami, tym sygnalizowaniem nuklearnym, jest to dużo bardziej zrozumiałe.
Kto jest, panie doktorze, w awangardzie tych państw tak zwanego kolektywnego Zachodu, jak chce tego Władimir Putin, która rozumie, o co toczy się gra w odstraszaniu? Kto jest w awangardzie tych, którzy biorą udział w tych wszystkich kalkulacjach, grach wojennych, angażują swoje zasoby?
No, myślę, że z tych państw, jeżeli popatrzymy na państwa, które są częścią tego programu Nuclear Sharing, gdzie amerykańskie bomby nuklearne są utrzymywane w Europie i część państw ma systemy podwójnego zastosowania, czyli samoloty, które mogą te bomby przenosić.
Panie doktorze, czy możemy te państwa wymienić? Czy to jest tajemnica?
Tak,
no. Wymieńmy je.
Nie,
bo też
to jest, oczywiście też jest polityka, że oficjalnie się nie potwierdza, nie zaprzecza, ale to wiadomo, że po wycofaniu broni nuklearnej z Wielkiej Brytanii i Grecji zostało 5 takich państw i to jest Belgia, Holandia, Włochy, Niemcy i Turcja. No i oczywiście mamy jeszcze w ramach NATO 2 mocarstwa nuklearne, o których wspomnieliśmy, członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, czyli Francję i Wielką Brytanię. No więc najbardziej aktywne są z oczywistych względów mocarstwa nuklearne, czyli tutaj mamy sygnalizowanie ze strony francuskiej i francuski decydent polityczny na różnych szczeblach nie obawia się w odpowiedzi na rosyjskie groźby mówić, że no, my jesteśmy też mocarstwem nuklearnym i nie dajmy się zastraszyć. Brytyjczycy podobnie, Stany Zjednoczone też sygnalizują, wysyłają bombowce do Europy, od czasu do czasu nasilają to sygnalizowanie nuklearne. Największy problem jest właśnie z tymi państwami, które ponoszą większą odpowiedzialność niż inni, i którzy właśnie wymieniliśmy, które są włączone w ten program Nuclear Sharing poprzez zdolność do przenoszenia tych bomb nuklearnych. Największym problemem w tym historycznie są Niemcy, bo te obawy o eskalację nuklearną, ruchy pacyfistyczne, antynuklearne są tam niezwykle, niezwykle silne. Ale także Belgia, która mimo że jest w programie Nuclear Sharing, no to jakoś nie jest w stanie nawet tych 2% PKB na obronność wydawać.
Ostatnie pytanie, panie doktorze. Drodzy państwo, Nuclear Sharing to jest leitmotiv ostatnich kilku chwil naszej rozmowy w GPS. Czy widzi pan przestrzeń, widzi pan sens i sens przede wszystkim, by Polska była objęta programem Nuclear Sharing?
To jest oczywiście, że tak. Trzeba przede wszystkim tutaj króciutko przypomnieć, że ten system bezpieczeństwa pozimnowojenny, on się opierał też na takich na próbie zbudowania zaufania z Rosją i powstrzymania negatywnej reakcji na rozszerzenie NATO, więc przed zaproszeniem państw członkowskich do sojuszu w 1997 roku NATO podpisało taką polityczną deklarację, polityczne porozumienie z Rosją, NATO-Russia Funding Act, i tam się znalazła taka zasada trzech nie, że NATO nie ma powodu, planów ani intencji do rozmieszczania broni nuklearnej i infrastruktury na terenie nowych państw członkowskich. I oczywiście ten dokument nie został wypowiedziany. Żeby to włączenie nas pełne do nuclear sharing, to trzeba by ten dokument wypowiedzieć, a niektóre państwa właśnie nie chcą tego zrobić, bo się obawiają, że my będziemy zwiększać presję na to, żeby Polskę do tego systemu włączyć, ale da się to zrobić takimi stopniowo.
Gotowaniem żaby.
I pierwszym gotowaniem żaby. Byłoby certyfikacja polskich samolotów F-35, żeby były zdolne do przenoszenia broni jądrowej amerykańskiej, tych bomb B-61 znajdujących się w Europie, i szkolenie polskich pilotów. I to mi się wydaje, że jest w naszym zasięgu i że w tą stronę będziemy zmierzać.
Drodzy państwo, arcyciekawa rozmowa. Tych wątków jest bardzo dużo. Nie zdążyliśmy zbliżyć się do Ukrainy, ale jeszcze będzie szansa, żeby porozmawiać, na ile broń jądrowa może być także gwarantem przetrwania i przyszłości Ukrainy. Ale tak jak powiedziałem, od Hiroshimy do Nuclear Sharing, także tu ten dźwięk Hiroshima, Nuclear Sharing trochę jest, bym powiedział, cechuje dzisiejszy odcinek, pierwszą godzinę naszej rozmowy w GPS. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę o odstraszaniu jądrowym, o kalkulacjach, o strategiach, politykach, o tym, że ładunek taktyczny nie zawsze jest taktyczny, a coraz częściej ma wymiar strategiczny. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Naszym gościem w pierwszej godzinie GPS był dr Wojciech Lorenc, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, autor publikacji Odstraszanie, strategia i polityka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, rok 2021, pierwsze wydanie. Poleca się państwa uwadze. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
Bardzo dziękuję. Do widzenia.
Do usłyszenia. Państwa żegnamy w tym wydaniu, ale za chwilę porozmawiamy o tarczy. Było o mieczu jądrowym, teraz o tarczy, ale to za jakiś czas. Zostańcie z nami.